Jako Kościół mamy dwie opcje. Pierwsza opcja jest taka, że będziemy mieć bardzo ściśle ustalony harmonogram tego, co tu się wydarzy i będziemy punkt po punkcie ten harmonogram realizować, ale nie będzie przestrzeni dla Ducha Świętego w tym, albo będzie jej bardzo niewiele. Z reguły, gdy człowiek ustala harmonogram, trzyma się tych punktów i tej przestrzeni jest bardzo niewiele. Mamy drugą opcję, mieć jakiś harmonogram, żeby nie było to totalnie spontaniczne i totalnie nieprzewidzialne, ale musi w tym harmonogramie być miejsce, musi być czas, gdy pozwalamy, że Duch Święty przez nas działa. Wydaje mi się, że ta druga opcja jest lepsza. Dlatego, że Kościół bez działania Ducha Świętego jest suchy, jest martwy. Nie wiemy, co Bóg mówi, nie wiemy, w którym kierunku wieje wiatr, więc po prostu robimy swoje. Za 2 lata i tak nikogo już nie będzie w tym kościele, bo w suchych, martwych kościołach, takich jak nasze, ludzie szybko odpływają. Kościół rzymski ma dużą liczbę ludzi, więc ten odpływ wymaga więcej czasu, ale tam ludzie też odpływają. I musimy zdać sobie sprawę z tej bardzo ważnej zależności. Albo chcemy życia w kościele i Duch Święty musi tu mieć miejsce do działania, no albo chcemy martwej religii, czyli tak naprawdę będziemy mieć sucho, zimno, będzie śmierć. Więc jeżeli chcemy życia i chcemy, żeby to wszystko kwitło, musimy dać przestrzeń Duchowi Świętemu. I to jest bardzo ciekawe. Myślę, że musimy to praktykować, ponieważ my sami też potrzebujemy trenować się w tym, jak Duch Święty chce mnie użyć, gdy jestem tutaj na nabożeństwie. A chcę Ciebie używać bardzo. I to, co chciałbym, o czym chciałbym dzisiaj nauczać, wynika z pewnej podróży, w którą się wybrałem z Bogiem ostatnio. I chciałbym Was zabrać w tą podróż. Jest niesamowita, dlatego że ludzie, którzy przeszli tą trasę wcześniej, powiedzieli, są dzisiaj już w pewnym miejscu dalej niż my i mówią, że to jest potężne, to jest niesamowite, dzieją się potężne rzeczy. Więc ich świadectwo zachęca mnie do tego, żeby wybrać się dokładnie w tą samą podróż. Dzisiejsze nauczanie zatytułowałem Tacy jak Jezus. I proszę, otwórzcie wraz ze mną Ewangelię Mateusza, rozdział 5. Ewangelia Mateusza, rozdział 5. A więc słynne kazanie na górze, z którego przeczytamy drobny fragment od 38 do 42 wersetu. Proszę, śledźcie wraz ze mną, czytajmy razem ten tekst. Ewangelia Mateusza, rozdział 5, czytajmy od 38 wersetu. Będę czytał z Biblii Ewangelicznej. Wiecie, że powiedziano, oko za oko, ząb za ząb, a ja wam natomiast mówię, nie odwzajemniajcie zła. Temu, kto ci wymierzy prawy policzek, nadstaw również lewy. Temu, kto cię pozywa do sądu i chce zabrać tunikę, zostaw także płaszcz. Kto by cię przymuszał, byś niósł jego ciężar 1 milę, nieś 2 mile. Temu, kto cię prosi, daj. I nie odwracaj się od tego, kto chce od ciebie coś pożyczyć. Piękne słowa, nie sądzicie? Takie wrażenie robią na was te słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Prawda, że niezwykłe? Powiem, że ilekroć czytam ten tekst, te słowa wydają się niesamowicie piękne i szlachetne, lecz jak są piękne, tak są frustrujące. Czyż nie? Ponieważ jak czytam ten tekst, to wyobrażam sobie sytuację, że ktoś mnie z liścia w prawy policzek. Jaka jest reakcja człowieka, gdy dostaje w prawy policzek? Oddać. Ewentualnie blokada jakaś, tak? Jakiś blok na... A Jezus mówi, no jak cię uderzył w prawy policzek, to nadstaw mu drugi. Czyż to nie piękne? Czyż to nie szlachetne? Ale nie ludzkie. Prawda? Te słowa uderzają nas bardzo wysokim poziomem dobra i szlachetności. Tak wysokim, że nieosiągalnym dla zwykłego człowieka. Wiele razy czytałem ten tekst, wiele razy czytałem kazanie na górze, I za każdym razem, gdy czytam kazanie na górze, dochodzę do wniosku, to jest niewyobrażalny poziom, nieosiągalny poziom dla zwykłego człowieka. Czy zgadzacie się ze mną? Prawda, że to jest trudne? Gdy ktoś zmusza nas, żebyśmy szli z nim jedną milę, jeżeli nas zmusza, to jest w tym już założenie, że my nie chcemy iść tej jednej mili z tym człowiekiem. Bo on nas zmusza, bo gdybyśmy chcieli, nie musiałby nas zmuszać, tak? Ale Jezus mówi, jeśli ktoś przymusza cię, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim dwie. Czyli musisz zrobić coś, co jest wbrew twojej woli. A większość z nas, ludzi, przyzwyczajona jest do robienia tego, co chcemy. A jeżeli czegoś nie chcemy, to tego nie robimy. Więc tutaj Jezus mówi, zrób coś wbrew swojej woli. Nie chcesz, ale zrób to. To jest wbrew ludzkiej naturze. No więc, czy Jezus tutaj mówił coś, co jest utopią, coś, co jest fantazją, coś, co jest bez sensu? Co jest nie do zastosowania, niepraktyczne w życiu człowieka? Odpowiedź zabrzmi pompatycznie. To są słowa, które mają zastosowanie w życiu duchowego człowieka. Za chwilę wyjaśnię, co to znaczy być duchowym człowiekiem, ale na dowód tego chciałbym zwrócić waszą uwagę, jak zaczyna się cały ten tekst. Najpierw Jezus cytuje Stary Testament, a więc zasadę oko za oko, ząb za ząb i mówi, powiedziano wam, a następnie używa sformułowania, a ja wam mówię. W tym 5 rozdziale Ewangelii Mateusza 6 razy Jezus dokładnie w ten sposób się wypowiada. To znaczy, że Jezus chce nam coś bardzo ważnego oznajmić. Tym bardziej, że zaczyna te wypowiedzi, powiedziano wam, a ja wam mówię, w tej formule, od tego, że odnosi się do zakonu, czyli do prawa Starego Testamentu. I w ten sposób Jezus sygnalizuje słuchaczom, którzy słuchali go kiedyś, i czytelnikom, którzy czytają dzisiaj tą jego wypowiedź, że przyszedł na ziemię, aby nastał nowy czas świętości, aby ustanowić nowy poziom życia z Bogiem, nowy poziom świętości, który przewyższa dotychczasowy ukazany w Starym Testamencie. Dlatego, że tak naprawdę mówiąc, powiedziano, czy mówiono wam, wiecie, że powiedziano, tak, w tej Biblii Ewangelicznej, powiedziano wam to i to, oko za oko, ząb za ząb na przykład, a ja wam mówię. Czyli Jezus mówi tak, okej, w tamtym czasie to było dobrze, ale ja przyszedłem i ja, w moim autorytecie, Jezus mówi, ja wam mówię teraz coś nowego. Czyli tamto teraz traci swoje znaczenie na rzecz tego, o czym Jezus mówi. Tak de facto to, co było w Starym Testamencie, zawarte jest w tym, co mówi Jezus, ale podniesione do potęgi, do poziomu o wiele wyższego. Więc nie traci z jednej strony swojej aktualności, ale z drugiej strony traci tę aktualność, ponieważ przyszło coś lepszego, coś wyższego, coś nowszego. I Jezus mówi, ja wam mówię, oznacza to, że ustawia nowy standard świętości. Ustawia nowy standard spotkania z Bogiem, który jest dużo wyższy niż standard Starego Testamentu. Gdyż w Starym Testamencie, aby człowiek spotkał się z Bogiem, wystarczyło, że wziął jakieś zwierzę na ofiarę, bądź jeśli był tak ubogi, że nie mógł wziąć zwierzęcia, brał miarę mąki z sobą, szedł do świątyni, spotykał się z kapłanem, dawał ten dar kapłanowi, kapłan składał to na ofiarę i w ten sposób następowało spotkanie człowieka z Bogiem. Oczywiście mógł się pomodlić w stronę świątyni, miejsca najświętszego, ale to było wszystko w Starym Testamencie. Na tym polegało w Starym Testamencie spotkanie człowieka z Bogiem. Prawda, że sucho? Tak. Ale ja nie pozwalam pani mówić, ponieważ teraz mówię ja. I dopiero jak skończę, będzie mogła pani mówić ze mną. Tak? Okej. Więc zobaczcie, to jest ciekawe. To było całe spotkanie człowieka w Starym Testamencie z Bogiem. Przychodził do świątyni, składał ofiarę, ofiara była złożona przez kapłana, on mógł powiedzieć coś do Boga, poprosić o coś i tak dalej i wracał. Nawet nie wchodził do samego miejsca świętego czy najświętszego, a robił to wszystko na dziedzińcu. Jezus mówi, teraz przychodzi czas, gdy nowy standard będzie ustalony w waszym życiu i w waszej relacji z Bogiem. Ponieważ tak wam wtedy powiedziano, a ja mówię tak i tak. I to są słowa Jezusa. I teraz Jezus wznosi ten standard na wysokość absolutnie niedostępną dla człowieka zwykłego, cielesnego. Ponieważ, tak jak powiedzieliśmy sobie przed chwilą, wiele z tych rzeczy, które Jezus mówi, są absolutnie niedostępne dla nas. Są nieosiągalne. Ponieważ są to słowa, które dotyczą człowieka nowego przymierza. Bardzo ważne. Nowe przymierze sprawiło, że świętość, która dotychczas była nieosiągalna dla człowieka, teraz staje się osiągalna. Dlaczego świętość była nieosiągalna dla zwykłego człowieka i dlaczego dzisiaj dla zwykłego, cielesnego człowieka świętość jest nieosiągalna? Otwórzmy sobie list do Rzymian, 8 rozdział. Ósmy rozdział, wersety 3 i 4. I tam czytamy bardzo interesujące słowa apostoła Pawła, który mówi, jeśli chodzi o niemoc prawa wynikającą ze słabości ciała. Tak? Zobaczcie, to jest ciekawe sformułowanie. Czy mogę poprosić Biblię Warszawską? W Biblii Warszawskiej mamy tekst, albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała. Tak? Czyli prawo Starego Testamentu nie mogło dać zbawienia człowiekowi, nie mogło go uświęcić, dlatego, że opierało się na funkcjonowaniu człowieka, czyli na uczynkach człowieka. A że uczynki człowieka nie były doskonałe, niestety ciągle ludzie zawodzą, niestety ciągle ludzie upadają, nie są doskonali, więc prawo nie mogło spełnić swojego zadania. Z powodu słabości ciała zakon, czyli prawo mojżeszowe, nie mogło nikogo uświęcić. I dalej tam jest napisane, to Bóg poprzez posłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała jako ofiarę za grzech potępił grzech w ciele i w ten sposób akt sprawiedliwości prawa został spełniony w stosunku do nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według ducha. Innymi słowy, stare przymierze ze swoimi standardami świętości było nieosiągalne dla człowieka, bo człowiek jest niedoskonały, cielesny człowiek w swoich uczynkach jest niedoskonały i nie mógł osiągnąć tego standardu, ale przyszedł Chrystus, który ustanowił nowe przymierze i w mocy tego nowego przymierza zrodził nowego człowieka, którego Paweł tu nazywa duchowym człowiekiem, i rozprawił się przez swoją ofiarę ze słabością ciała starego człowieka i w ten sposób spłacił winę całego grzechu tego ciała i otworzył całkiem nowy rozdział w dziejach ludzkości poprzez to, że stworzył nowego człowieka, który jest duchowy i który teraz może osiągnąć poziom świętości. Czyli stare przymierze, stary człowiek nie ma świętości. Nowe przymierze, duchowy człowiek, tam jest świętość. Idźmy dalej. Powiedzieliśmy sobie, nowe przymierze stworzyło nowego człowieka, człowieka duchowego. I to nowe stworzenie uznawane jest za święte nie dlatego, że coś zrobiło. Tak? Jeżeli jesteś narodzony na nowo, Biblia nazywa cię świętym nie dlatego, że coś zrobiłeś, ale dlatego, że jesteś w Chrystusie. Czyli nie dlatego, że przyprowadziłeś swoje zwierzę do Boga, że złożyłeś jakąś ofiarę przed Bogiem, że długo się modliłeś, że chodziłeś do kościółka co niedzielę. Nie dlatego jesteś uznany przez Boga za świętego, ale dlatego, że uwierzyłeś w Jezusa i On uświęcił ciebie. Jeżeli jesteś narodzony na nowo, to zostałeś zrodzony na nowo nie dlatego, że cokolwiek zrobiłeś, ale dlatego, że Jezus zrobił wszystko. A skoro On zrobił wszystko i Ty w Niego uwierzyłeś, na mocy tej wiary Bóg zrodził Ciebie na nowo i w Twoim wnętrzu, w Twoim duchu jesteś teraz święty. Człowiek duchowy, musimy sobie tutaj to wyjaśnić, ale zanim sobie to wyjaśnimy, jeszcze myślę, że muszę położyć akcent czy jakby wyjaśnić jedną bardzo istotną rzecz. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mierzymy miarę świętości człowieka jego dobrymi uczynkami. Czyż nie? Mamy to wpojone, ponieważ zanim poznaliśmy Jezusa, byliśmy w kościołach, w których tak nauczano. Ilustracja z mojego życia. Gdy chodziłem na religię w szkole podstawowej, katechetka zadała nam zadanie domowe. Narysować na dole strony w zeszycie nasz dom. U góry strony niebo. I narysować z tego domu do nieba drogę. A następnie wrócić do domu i robić dobre uczynki. Za każdy dobry uczynek mieliśmy na tej drodze postawić plusik. I gdy ta droga do nieba zapełniła się plusikami, to znaczy, że podobamy się Bogu. To, że ja pamiętam w ogóle to, świadczy, jak silne piętno ten typ nauczania może wywrzeć na ludziach. A potem żyjemy cały czas właśnie w tym sposobie myślenia. Im bardziej będę dobrze czynił, tym bardziej Bóg mnie uzna za świętego. I jesteśmy przyzwyczajeni do tej mentalności. A potem, gdy ktoś mówi do ciebie, jesteś święty, to mówisz, o nie, nie, ja jestem grzesznikiem. Bo nagle ten styl myślenia niesamowicie uwypukla nam cały czas nasze wady. Bo wiecie, gdy byłem małym chłopcem i zapełniałem tą dróżkę tymi krzyżykami, to bardzo silnie stałem się wrażliwy na to, że robię coś źle. Ponieważ jeżeli nie robię tego, co dobre, tylko robię coś źle, to nie mogę postawić krzyżyka, tak czy nie? Jeżeli więc robię źle, to nie idę w drogę do nieba. Więc jest trauma wynikająca z tego, że robię coś źle, tak czy nie? I to wkodowało nam w nasze umysły, że święty to jest ten, który ma zasługi. I dlatego jest proces kanonizacyjny. Proces kanonizacyjny polega na tym, trwa wiele lat, że bada się życiorys danej osoby. Najpierw jest proces beatyfikacyjny, który ma uznać daną osobę za błogosławioną, a następnie proces kanonizacyjny, który ma uznać daną osobę za świętą. I w tym procesie, w tych obu procesach bada się życie człowieka, czy ten człowiek naprawdę był dobry, czy naprawdę uczynił jakiś cud, czy dokonał się jakiś cud za jego wstawiennictwem i tak dalej, i tak dalej. To jest spuścizna Starego Testamentu. I to wkodowane nam do głowy powoduje, że gdy czytamy takie fragmenty jak Ewangelię Mateusza, myślimy sobie, to jest nieosiągalne. Jezus mówi tutaj utopię. Jezus mówi tutaj fałszywe rzeczy, bo nikt z ludzi nie jest w stanie jego nauki wykonać. Tak czy nie? Moim zdaniem każdy, kto czyta Ewangelię i natyka się na te teksty, musi się zderzyć z brutalnością tego, co Jezus nauczał, że niestety to nie jest dla mnie do zastosowania. I musimy więc zmienić nasz sposób myślenia na temat tego, kto jest święty, kto jest doskonały. Co to za rodzaj człowieka? Jak powiedziałem, świętym i doskonałym człowiekiem jest człowiek duchowy. Co to za kategoria człowieka? Jest to człowiek, który przeżył narodzenie na nowo. Czyli został odrodzony w swoim wewnętrznym człowieku, w swoim duchu. Jego dusza ciągle jest w procesie zmian, jego ciało będzie przemienione przy zmartwychwstaniu, ale gdy się narodziłeś na nowo, stałeś się święty natychmiast. Dlaczego? Bo święta, wieczna natura Boga została zrodzona w twoim wewnętrznym człowieku. Zwróćcie uwagę, gdy przyjmujemy Jezusa do serca, nie zmienia się kolor naszych oczu, nie zmieniają się nasze nawyki, tak? Odkładałeś szczoteczkę do zębów tam i dalej będziesz tam odkładał. Ciągle masz te same nawyki, ciągle masz wiele poglądów tych samych, wiele mentalnych nawyków, ciągle masz tych samych. Więc twoja dusza musi jeszcze ulec zmianie, tak? Twoje ciało nie uległo zmianie, gdy się narodziłeś na nowo, bo jak miałeś niebieskie oczy, to ciągle masz niebieskie oczy. Miałeś 1,80 m, ciągle masz 1,80 m. Nic się nie zmieniło, gdy się narodziłeś na nowo w ciele, prawda? Ale coś się zmieniło. Inaczej Jezus nie mówiłby o narodzeniu na nowo, o narodzeniu z Boga. Co się w takim razie zmieniło? Jeśli nie ciało, jeśli nie nasza dusza, to zmienił się trzeci element istnienia człowieka – duch. Duch, który jest elementem wewnętrznego człowieka. Więc każdy odrodzony człowiek jest duchowy, ponieważ Jezus powiedział, co się narodziło z ciała, ciałem jest. A co się narodziło z ducha? Duchem jest. Wszyscy ludzie narodzili się z ciała. Wszyscy z ojca i matki. Ale nie wszyscy narodzili się z ducha. Bo do tego potrzeba wiary w Jezusa i to wiary zbawczej, tak? Wiary, która czyni kroki ku zbawieniu. Stąd dochodzimy do bardzo prostego wniosku. Tylko chodząc w duchu możemy wypełnić standardy, które czytaliśmy w Ewangelii Mateusza. No dobrze, no teraz musimy sobie wyjaśnić, co to znaczy chodzić w duchu. Apostoł Paweł tutaj powiedział, że akt sprawiedliwości prawa został spełniony w stosunku do nas, którzy chodzimy według ducha. Co to znaczy chodzić w duchu? Musimy sobie teraz na to odpowiedzieć. Po pierwsze, tylko tytułem wstępu, to jest coś nieosiągalnego dla zwykłego człowieka. Dlaczego? Bo zwykły człowiek działa poprzez swoje uczynki, poprzez swoje siły naturalne. Nie możesz chodzić w duchu w naturalny sposób, w naturalnych siłach. To nie jest kwestia twojego wykształcenia, to nie jest kwestia twoich zdolności, to nie jest kwestia twoich talentów, to nie jest kwestia twoich muskułów. To nie jest twoja naturalna siła. To życie, to chodzenie w duchu, przepraszam, chodzenie w duchu to życie w tym, co otrzymaliśmy od Boga, gdy zostaliśmy zrodzeni na nowo. Wow! A co otrzymaliśmy, gdy zostaliśmy zrodzeni na nowo? Po pierwsze, świętość, sprawiedliwość, odkupienie, pojednanie z Bogiem. Staliśmy się synami Bożymi przez wiarę. Staliśmy się kapłanami Bożymi. Staliśmy się świątynią Bożą. Otrzymaliśmy pełnię pokoju, pełnię sprawiedliwości, pełnię radości. Otrzymaliśmy Bożą obecność do swojego wnętrza. Świetna lista, nie sądzicie? Ja bym tak mógł długo. I to wszystko jest w tobie. Dostałeś miłość Bożą do swojego serca przez Ducha Świętego. Ludzie mówią, o Boże, przyda mi miłości, o jakbym bardziej chciał ludzi kochać. Posłuchaj. Jeśli się narodziłeś na nowo, to już masz miłość Bożą w sobie. Inna sprawa. Wiara. Ludzie mówią, o Panie, przydaj mi wiary. Zwróćcie uwagę, że te słowa wypowiedział ktoś nienarodzony na nowo. To powiedział ojciec opętanego chłopca, młodzieńca, tak? Gdy przyszedł do Jezusa w Ewangelii Marka czy w Ewangelii Mateusza, możemy o tym przeczytać. I teraz on przyszedł do Jezusa, który nie był narodzony na nowo i powiedział, przydaj mi wiary. Nie módl się w ten sposób, ty masz wiarę. Dlaczego? Bo się narodziłeś na nowo i zostałeś zrodzony i otrzymałeś wiarę, bo przyjąłeś Jezusa, który jest sprawcą wiary. Tak? List do Hebrajczyków mówi, że Jezus jest sprawcą i tym, który udoskonala naszą wiarę. Czyli czyni ją doskonałą. To On, nie ty. Wow. A ja myślałem, że ja muszę się starać teraz o więcej wiary. Nie. W twoim duchu masz miarę wiary, która jest dana przez Boga każdemu, kto uwierzył w Jezusa. Mamy więc pełnię wiary, pełnię świętości, pełnię sprawiedliwości, pełnię miłości. No dobra, pastorze, ktoś powie, ale ja w ogóle tego nie widzę w swoim życiu. A to już jest całkiem inna sprawa. Ponieważ my nie mówimy o tym, z czego ty korzystasz, co używasz. My mówimy o tym, co otrzymałeś w Jezusie przez nowonarodzenie. Przyjąłeś Jezusa do serca, więc Chrystus wszedł do twojego wnętrza, zrodził cię na nowo w twoim duchu i tam nie wszedł wybrakowany, ale wszedł w całej swojej pełni. Przynosząc swoją chwałę, swoją wiarę, sprawiając to wszystko i to jest w tobie. Coś chcę wam powiedzieć jeszcze bardziej. Czasami ludzie mówią, pomódl się o mnie, żebym otrzymał dar Ducha Świętego. I powiem szczerze, ja się o ludzi modliłem w ten sposób. I będę dalej się modlił, ale już teraz wiem, że muszę im wytłumaczyć jedną bardzo ważną rzecz. Jeżeli Duch Święty w tobie jest, a wierzymy, że zamieszkał w nas, tak, jesteśmy Jego świątynią, dzięki narodzeniu na nowo, to znaczy, że ten, który rozdziela wszystkie dary, jest już w tobie. Oznacza to, że masz już wszystkie dary w Nim. Wszystko, co teraz potrzebujesz, to wydobyć te dary do swojego umysłu, zgodzić się z tymi darami, uwierzyć to, że teraz Bóg do ciebie mówi, że chce ciebie użyć, że teraz to, co widziałeś przed chwilą w swoim duchu, to jest jego widzenie i tak dalej, i tak dalej. I musisz zacząć to używać. Mówiąc krótko, usługiwać tymi darami. Przykład, mówienie językami. nie będziesz mówił językami tak długo, jak długo nie uwierzysz, że Bóg chce ci dać dar mówienia językami. Musisz najpierw w to uwierzyć, przyjąć to do wiadomości, że to jest w Piśmie Świętym, że to jest Boża wola, że to jest dla ciebie i gdy przyjmujesz to, zaczynasz to używać przez wiarę. Nie dlatego, że czujesz gęsią skórkę albo nie dlatego, że taki ciepły koc jakiś na ciebie spadł. Ciepły koc spada tylko na Demosa Szakariana, który jako pierwszy rozpropagował to w książce Najszczęśliwsi na świecie. Nie, Duch Święty w tobie jest i bez ciepłego koca. I możesz wziąć jego dary w każdej chwili. Idziesz na ulicy, jesteś w centrum handlowym, jesteś gdzieś na spacerze, jesteś na plaży, idziesz i w każdej chwili Duch Święty może użyć ciebie, aby usłużyć komuś. Ty możesz poprosić Duchu Święty, teraz potrzebuję, żebyś zaczął mówić, ponieważ ta kobieta albo ten mężczyzna potrzebują twojej mądrości. Ja nie wiem, co im odpowiedzieć, ale ty wszystko wiesz, więc teraz powiedz przeze mnie. I on będzie przez ciebie mówił. To jest kwestia tylko i wyłącznie, po pierwsze, zrozumienia tego, kim jesteś, a po drugie, sięgnięcia po to, co w Jezusie Chrystusie otrzymałeś. Narodzenie na nowo dało nam nową pozycję, moi drodzy. Przestaliśmy być zwykłymi ludźmi. Staliśmy się ludźmi chodzącymi w Chrystusie, w duchu Jezusa Chrystusa. A więc nie jesteś zwykłym człowiekiem, zwykłym zjadaczem chleba. Być może, jeśli tak ciągle żyjesz, to jest tak tylko dlatego, że tak wybrałeś. Ale w Bożych oczach nie jesteś taki. Duchowy człowiek żyje tym wszystkim, co Bóg umieścił w nim. Dlatego między innymi chyba ze 4 tygodnie temu było nauczanie, abyśmy myśleli o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Abyśmy myśleli o tym, i zabiegali o to, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Ojca. Zachęcam tych z was, którzy nie słyszeli tego nauczania, posłuchajcie na stronie internetowej. Warto. Nie dlatego, że ja to głoszę, ale dlatego, że jest tam Słowo Boże, które naprawdę zmieni twoje życie. Moi drodzy, cały problem człowieka polega, wierzącego człowieka polega na tym, że po pierwsze, nie wiemy, co dostaliśmy, nie wiemy, co się z nami stało, gdy się narodziliśmy na nowo. Po drugie, nawet jeśli wiemy, bardzo często nie wierzymy, że to ma zastosowanie w naszym życiu. Po trzecie, nawet jeśli wierzymy, że to ma zastosowanie w naszym życiu, nie używamy tego. Czy widzicie drabinkę? Teraz musisz się na którymś z tych szczebelków znaleźć. Jeśli nie działasz w tym duchowym człowieku, jesteś na którymś z tych szczebelków. Albo w ogóle nie wiesz, co się z tobą stało, albo wiesz, ale nie wierzysz w to, że to jest dla ciebie. Albo wiesz, wierzysz, ale nie używasz tego. W przeciwnym wypadku, jeżeli wszystkie te 3 szczebelki są nieaktywne, nieaktualne w twoim życiu, to będziesz czynił cuda, będziesz usługiwał darami, będziesz robił rzeczy, które są niewyobrażalne dla zwykłego człowieka. Więc kluczem do tego rodzaju życia jest zrozumienie i uznanie tego, kim jesteśmy w duchu. Co się z nami stało, gdy narodziliśmy się na nowo przez wiarę w Chrystusa? Chciałem wam pokazać jeszcze jedną taką rzecz, która może naprawdę być fajną ilustracją. W Ewangelii Jana w 14 rozdziale przeczytajmy słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ewangelia Jana, rozdział 14, werset 30. Bardzo dramatyczne słowa, ale bardzo potężne. Niesamowity tekst. Jezus mówi tam tak. Troszeczkę on inaczej jest w Biblii Warszawskiej pokazany, tak? Ale za chwilę to wytłumaczę. Jeszcze raz, Jana 14, rozdział 30, werset, tak? Nie będę już z wami długo rozmawiał. Władca tego świata jest już bowiem w drodze. We mnie jednak nie ma nic, na co mógłby się powołać, nic, co by mogło nas łączyć. W Biblii Warszawskiej jest to krócej ujęte. Tam jest napisane, ale nie ma on nic do mnie. I tutaj tłumacz Biblii Ewangelicznej jakby poszerzył znaczenie tego jednego sformułowania, nie ma on nic do mnie, pisząc, władca tego świata we mnie jednak nie ma nic, na co mógłby się powołać, nic, co by mogło nas łączyć. Bardzo interesujące stwierdzenie. Zobaczcie, Jezus mówi to na kilka godzin przed ukrzyżowaniem. Za 2-3 godziny złapią go w ogrodzie oliwnym, i zaprowadzą na zamek do arcykapłanów. Za chwilę rozpocznie się najtrudniejszy moment jego życia. On wie, że władca tego świata nadchodzi. On wie, że szatan już idzie, żeby zacząć swój taniec. Ale jednocześnie zobaczcie, co mówi. On nie ma nic do mnie. Okej, ze mną muszą się stać pewne rzeczy. Ja muszę zostać ukrzyżowany, ja będę opluty, ja będę ubiczowany, tak, będę wyszydzany. To się musi ze mną stać, ale we mnie on nie ma nic. Nic nas nie łączy, żadna część mnie, mojego wnętrza nie jest w jego ręku. Nie ma nic, na co mógłby się powołać we mnie. To jest niesamowite stwierdzenie. Diabeł przychodzi i mówi tak, ja mam prawo do tego człowieka. Dlaczego? Bo on zrobił to i to, a to było z powodu tego, że ja mu to podszepnąłem i on mnie posłuchał, jest posłuszny mojej władzy. Dlaczego Adam i Ewa zgrzeszyli? Bo kogo posłuchali? Diabła. W ten sposób dali mu władzę nad sobą, bo kogo słuchasz i czyją wolę wypełniasz, pod tego panowaniem jesteś, tak czy nie? A Jezus mówi, on nie ma nic, na co mógłby się we mnie powołać. To znaczy, że w jego wnętrzu była sprawiedliwość, czystość, świętość, doskonałość, nieskazitelność. Tam nie było nic z diabła. Taki był Jezus, gdy był tu na ziemi. Niesamowite. Mówi, on nie ma nic teraz we mnie, na co mógłby się powołać. Nic nas nie łączy. On będzie teraz zadawał cierpienie mojemu ciału, ale w moim wnętrzu nie ma nic. Wow. Mocna rzecz. Dlaczego tym się ekscytuję? Bo teraz ty jesteś stworzony na obraz Chrystusa. I jesteś jak On. Co to znaczy? To znaczy, że diabeł nie ma nic w tobie. Nie ma nic, na co mógłby się powołać. Dlaczego? Wow, przecież zrobiłem tyle rzeczy. Hej, poczekaj. Ty się powołujesz na swoje złe uczynki, które zrobiłeś bez Jezusa w ciele. Na zewnątrz faktycznie nie wygląda to dobrze. Ale kim jesteś w środku, jako narodzony na nowo chrześcijanin? List do Efezjan, 4 rozdział. 24 werset. Ja wywracam teraz do góry nogami nasze chrześcijaństwo trochę, powiem wam. Ale trzeba. Zobaczcie, że czytamy tutaj w liście do Efezjan 4:24 coś takiego. I oblec się, albo ubrać się w nowego człowieka. Uwaga, jaki jest nowy człowiek? Stworzonego według Boga, bądź na obraz Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Nowy człowiek został zrodzony w nas, stworzony w nas na obraz Boga, czyli jest taki jak Bóg. Niesamowite. Kiedy zostałeś odrodzony na nowo, zostałeś stworzony na Jego obraz. To jest Boży plan. Bóg zawsze chciał mieć koło siebie i wokół siebie ludzi, którzy będą odbiciem Jego istoty. Stało się to dzięki Jezusowi Chrystusowi. To Jezus najpierw był doskonały, to Jezus najpierw był nieskazitelny, sprawiedliwy, święty i teraz, gdy w Niego uwierzyłeś, On zrodził cię na swój obraz. Dlatego Jan w 1 liście, w 4 rozdziale, 17 wersecie mówi, w tym właśnie miłość osiągnęła względem nas doskonałość, dzięki temu możemy ufnie i z odwagą wystąpić w dniu sądu. Żyjemy bowiem w tym świecie jako Jemu podobni. A Biblia przekładu warszawskiego, Biblia warszawska mówi, ale jesteśmy tacy jak On w tym świecie. Jan napisał tutaj coś niesamowitego. Pisze do ludzi, do chrześcijan narodzonych na nowo, w tym świecie jesteśmy tacy jak On, jesteśmy Jemu podobni. On w ogóle w swoim liście zawiera różne takie rzeczy, że szok. Na przykład pisze, kto się narodził z Boga, nie grzeszy. No niezła jazda. Dla wielu chrześcijan to są fragmenty, które absolutnie są nie do strawienia. Są jak piasek między zębami. Jak to? Jestem chrześcijaninem, jestem narodzony z Boga, ale przecież wiem, że zgrzeszyłem. Wiem, że wtedy czy wtedy zrobiłem coś złego. Jak to więc? To się nie dodaje. Absolutnie się dodaje, jeśli zrozumiesz, że w swoim duchu jesteś kimś innym niż w swoim ciele. Schizofrenia? Gratuluję, chciałbym taką mieć. Dziewczyny się śmieją, bo wczoraj na podstawach wiary rozmawialiśmy właśnie o tym. O schizofrenii duchowej. Tutaj dochodzimy do bardzo ważnej sprawy, ponieważ diabeł przychodzi i chce się powołać na coś swojego w twoim życiu. Za każdym razem, gdy słuchasz go, pozwalasz mu coś zrobić w swoim życiu. Jeżeli on cię kusi, na przykład ukradnij coś i ty to zrobisz, to pozwalasz mu, żeby on teraz, otwierasz mu drzwi i on teraz wchodzi do twojego życia i zaczyna tam mieszać po swojemu. Pamiętajcie, że do czegokolwiek on was nakłania, źle się to skończy. Na koniec on jeszcze was kopnie, dobije i powie, no i po co mnie słuchałeś, taki frajer jesteś, to masz. Wyszydzi cię. Najpierw cię skusi do złego, a potem powie, no i co, taki jesteś doskonały? Niektórzy ludzie tak postępują. Najpierw kuszą nas do złego, nas, chrześcijan, a potem mówią, nie, taki chrześcijanin. Jak możesz? Przecież mnie sam do tego sprowokowałeś. No właśnie o to chodzi. Zanim się nawróciłem, a moja siostra była nawrócona, ja tak robiłem. Ona mówiła, tak, że jest chrześcijanką. Mówię, tak, dobra. To ja ją denerwowałem, prowokowałem, a jak ona się zdenerwowała, to jej mówiłem, no i co siostra, taka święta jesteś? Także ja wiem, jak diabeł działa, bo działałem dokładnie tak jak on. Byłem w jego władzy. Ale my możemy teraz jako nowe stworzenie dać mu odpór i powiedzieć nie. We mnie, w moim duchu nie masz nic, na co możesz się powołać. Nic! Dlatego, że mój duch, mój wewnętrzny człowiek stworzony jest na obraz Jezusa. Jestem taki jak On. Więc ty już nie masz w moim wnętrzu nic. I gdy staniemy na sądzie w Dzień Pański, to On przyjdzie na ten sąd, oskarżyciel braci i powie, a On zrobił to, a On zrobił to, a On zrobił to zło. I wiecie co? A wtedy Jezus powie, nie, to wszystko się nie liczy, ponieważ On jest taki jak ja. On jest stworzony na mój obraz. Ja jestem w Nim, On jest we mnie i dlatego jest sprawiedliwy. Dlatego diabeł chce was teraz oszukać, was chrześcijan. Po pierwsze oszukać po to, żebyście się nigdy nie dowiedzieli, co tak naprawdę stało się z wami, gdy się narodziliście na nowo. Dlatego stworzył, może inaczej, diabeł pracuje na tym, żeby kościoły chrześcijańskie były martwe, żeby nie było prawdy tam głoszonej, żeby tam nie było ducha, który oświeca i wprowadza we wszelką prawdę. Idzie o to w chrześcijaństwie w Polsce, żeby przyjść, zrobić swoje w kościółku, a potem wrócić do domu i żyć po swojemu. To jest dzieło diabła. Dlaczego? Bo dzięki temu nigdy się nie dowiesz w kościele, kim tak naprawdę jesteś przez nowonarodzenie. Zrobisz swoje, zapalisz Bogu świeczkę, cześć, na razie. Nie o to chodzi. To jest jego strategia, żebyś nigdy się nie dowiedział, kim się stałeś, bo gdy się dowiesz, kim się naprawdę stałeś, wiesz, co się stanie? Zaczniesz żyć życiem Jezusa, a wtedy on ma pozamiatane. Wtedy dzieją się niesamowite rzeczy. Bo nagle, wiecie, kto uzdrawia? Ci, którzy wierzą, że mają moc do uzdrawiania. Kto operuje darami duchowymi? Ci, którzy wierzą, że te dary mają. Kto zaczyna żyć świętym życiem? Ci, którzy wiedzą, że mają święte życie. Zaraz coś na ten temat jeszcze powiem. Kto zaczyna czynić dobro na świecie? Ci, którzy wiedzą, że są dobrzy przez usprawiedliwienie w Chrystusie. Diabeł nie lubi takich ludzi. A co więcej, gdy zaczniesz się dowiadywać, że w Jezusie Chrystusie jesteś w okręgach niebieskich posadzony, że Jego imię i Jego autorytet jest w twoim życiu, to wiesz, co zaczniesz robić? Zaczniesz niszczyć Jego dzieła. O, to on bardzo tego nie lubi. I dlatego nas oszukuje. Dlatego mówi do ciebie, jesteś grzesznikiem. Tak, jestem grzesznikiem. To nic, że chodzisz do kościoła, jesteś grzesznikiem. Tak, jestem grzesznikiem. Im bardziej będziesz zgadzał się z jego sposobem myślenia, tym bardziej nie będziesz chodził tym, co jest duchowe. Tym, co Bóg zrodził w tobie. I to jest nasz problem. Jak słyszę na przykład piosenkę, jest taka piosenka jednego zespołu polskiego chrześcijańskiego, jestem grzesznikiem, coś tam zbawionym z łaski, myślę sobie, aż mnie ciary przechodzą po plecach. Nie mogę słuchać tej piosenki, bo ja nie jestem grzesznikiem. W moim duchu. Nie dlatego, że jestem doskonały w uczynkach, ale dlatego, że Jezus mnie uświęcił, usprawiedliwił i odkupił. To dzięki Niemu zaszła tak dramatyczna zmiana w moim sercu, że dzisiaj żaden grzech już tam nie funkcjonuje. Diabeł nie może się na nic powołać, co jest w moim duchu. Bo mój wewnętrzny człowiek jest podobny do Jezusa. Co więcej, jesteśmy zapieczętowani Duchem Świętym. Więc Nic nie może przeniknąć do środka, chyba że sami z własnej woli wyprzemy się Jezusa i otworzymy na działanie demonów i powiemy, rezygnuję z Jezusa, wchodzę w ciemność z powrotem. No wtedy to już jest poważna sprawa, to jest odejście od Jezusa, zaparcie się i taki człowiek jest już bez szans na życie wieczne. To jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu, o którym jest napisane w Nowym Testamencie. Dlatego tak bardzo ważne, moi drodzy, jest nieustanne odnawianie naszego umysłu, naszego sposobu myślenia zgodnego z wolą Bożą. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jaka jest wola Boża, jaki jest Boży zamysł, musisz przemieniać swój umysł. Jak? Czytając Słowo, przyjmując to, co tu jest napisane, że to jest o tobie. Jeśli tu jest napisane, że jesteś odrodzony na obraz Boga, to znaczy, że tak jest w tobie. I zacznij po prostu to wyznawać. Zacznij żyć zgodnie z tym. Człowiek o odnowionym umyśle chodzi w rzeczywistości Chrystusa. Dlatego Paweł w liście do Galacjan 2:20 napisał: z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne moje życie w ciele jest życiem w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. To jest wyznanie apostoła Pawła o nim samym. Ale tak naprawdę jest to wyznanie o każdym, kto się narodził na nowo. Nowy duchowy człowiek przestał polegać już na swoich naturalnych zdolnościach radzenia sobie z wyzwaniami życia. Teraz żyje już nie ja, ale żyje Chrystus. To znaczy, że wszystko, kim jestem, wszystkie moje decyzje, myśli, moje postępowanie ma być zrodzone z tego, który zamieszkał we mnie, z Jezusa. Jezus zamieszkał w nas oczywiście w Duchu Świętym. I my żyjemy teraz tak naprawdę dlatego, że On jest doskonały w swojej wierze, a my czerpiemy z tego potencjału. Moi drodzy, podsumowując, nie jesteśmy święci dlatego, że dobrze żyjemy. My jesteśmy święci, bo jesteśmy w Chrystusie, który nas uświęcił. My nie jesteśmy święci dlatego, że dobrze żyjemy. My żyjemy dobrze dlatego, że jesteśmy święci. Nie kocham mojej żony dlatego, że chcę poprzez miłość do niej zostać nagrodzony w niebie zbawieniem. Ja dostałem zbawienie, dlatego ją kocham. Rozumiecie? Jeżeli twoje małżeństwo jest nieszczęśliwe, to jest tak dlatego, że nie żyjesz tym, co dostałeś w Chrystusie. Twój mąż może cię zdradza, albo twoja żona cię zdradza dlatego, że nie żyje w Chrystusie. Nie zdradzasz dlatego, że jesteś w Chrystusie, a nie zdradzasz dlatego po to, żeby zyskać Jezusa. Rozumiecie? My robimy dobro dlatego, że dobro jest w nas, a nie dlatego, że teraz chcemy sobie zaskarbić coś u Boga, jakieś fory, jakieś plusy. Tak naprawdę, jeśli nie chodzimy w świętości, która w nas jest, to nie możemy dobrze żyć. Dlatego w liście do Efezjan Paweł napisał, że jesteśmy stworzeni w Chrystusie do dobrych uczynków, które przygotował nam wcześniej Bóg. Najpierw musimy być stworzeni w Chrystusie, a potem dopiero będą dobre uczynki, które już są przygotowane przez Boga dla ciebie. Ja wiem, że być może pojawiają się w was pytania, to dlaczego mi ciągle nie wychodzi i tak dalej. To jest efekt tylko i wyłącznie tego, że jeszcze nie nauczyłeś się żyć dobrym życiem, nowym życiem, tak, życiem ducha. Nie nauczyłeś się chodzić w duchu, ale nie zrażaj się tym. Im mocniej będziesz tkwił w prawdzie, im więcej będziesz odnawiał swój umysł, im bardziej będziesz przyjmował to, co Biblia o tobie mówi, tym lepiej ci będzie szło w praktycznym, codziennym życiu. Dlatego, że za każdym razem, gdy popełnisz jakiś błąd, Duch Święty skoryguje to w tobie i za drugim razem już tego błędu nie popełnisz, a jeżeli nawet ci się zdarzy, to już za trzecim razem będziesz wytrenowany w tym, żeby go nie zrobić. Ale zawsze źródło twojego dobrego postępowania będzie płynęło z twojego wnętrza odrodzonego i wypełnionego Bożą obecnością. Czy naprawdę myślicie, że tacy ludzie jak Smith Wigglesworth, Reinhard Bonnke, John G. Lake, wielu innych, którzy czynili cuda, apostoł Paweł, apostoł Piotr, Oni naprawdę byli inni niż wy? Oni byli dokładnie tacy sami jak wy. Dokładnie tacy sami. Piotr wręcz posunął się do tego, że w swoim drugim liście napisał do wierzących, którzy osiągnęli wiarę równie wartościową, co nasza. Czyli wiarę na tym samym poziomie. Piotr absolutnie był świadomy tego, że on jest takim samym człowiekiem, jak każdy inny zjadacz chleba. Więc dlaczego oni mogli czynić cuda, a my nie? Dlaczego oni mogli żyć w tym, na tym poziomie nadstawiania drugiego policzka, a my nie? Tylko dlatego, że odkryli, co mają w sobie i żyli tym. Odrzucając jednocześnie wszystko, co naturalne. Przepraszam, jeżeli więcej czasu spędzasz na słuchaniu wiadomości, oglądaniu telewizji, niż na tym, by odnawiać swój umysł przez Boże Słowo, będziesz po prostu żył starym życiem. Po prostu. Dlaczego? Bo co wjechało do twojego magazynu, to wyciągasz z magazynu. Proste. Jeżeli natomiast umieścisz w sobie prawdę o sobie, to wyciągniesz z siebie prawdę o sobie. Jeżeli Duch Święty zrodzi w tobie to przekonanie i przez odnowienie umysłu to przyjmiesz, że ty możesz czynić cuda, to będziesz czynił cuda. Ja wiem, nie od razu Kraków zbudowano i czasami pójdzie szybko, łatwo na początku, a czasami nie. Czasami za pierwszym razem świetnie, a za drugim nie. Okej, ale kto powiedział, że proces uczenia się jest skończony? Dziecko, gdy zaczyna uczyć się chodzić, ile razy upadnie, zanim zacznie biegać? Ale gdy upadnie raz, drugi, trzeci, to co, zabraniasz mu chodzić? Nie, wiesz, że to jest naturalny porządek. Ono się uczy trzymać równowagę i unikać upadków. Tak samo jest z nami, moi drodzy. Jesteś w duchowej rzeczywistości określony, masz określoną pozycję, więc albo to przyjmiesz, uwierzysz i będziesz w tym żył, albo będziesz ciągle borykał się ze swoją starą naturą, która przecież już nie powinna nad tobą rządzić i ciągle będziesz miał poczucie, że święty to ty nie jesteś. I tak jak dzisiaj na przykład na nabożeństwie kończąc, zobaczcie, zrobiliśmy przestrzeń Duchowi Świętemu. Tak naprawdę w tym momencie każdy z nas może już wziąć taką grubą chochlę, zaczerpnąć ze źródła ducha i możesz być już używany. Wszystko, co potrzebujesz, to wierzyć w to, że tak jest, że to masz, że Duch Święty w tobie jest i użyć tego. I użyć tego. Tak trzeba odwagi. Tak trzeba zrobić krok wiary. Ale inaczej nie ma mocnych, żebyś zaczął w tym usługiwać. Honorata, kosztowało cię dzisiaj przyjść tutaj na środek i powiedzieć coś? Biłaś się z sobą? Tak, to kosztuje. Ja nie twierdzę, że nie. Ale musimy zmienić swoją mentalność. Im więcej będę chodził w przeświadczeniu, że jestem Bożym dzieckiem, że jestem świątynią ducha i tak dalej, że jestem duchowym człowiekiem odrodzonym, to tym bardziej łatwiej będę wchodził w duchowe rzeczy, w usługiwanie duchowymi darami. To kosztuje. Ale im częściej odnawiamy swój umysł, tym łatwiej w to wchodzimy. Obróć się do kogoś i powiedz, ty też będziesz usługiwał darami duchowymi w mocy. Tak, 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 tak. Każdy. Słuchajcie, żeby było jasne, tutaj czasami ktoś wychodzi i mówi językami. Do interpretacji języków każdy z nas jest powołany. Tutaj wychodzą niektórzy i mówią, Pan mi pokazał to i tamto. Ty też tak możesz. Ale wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, żeby nie tylko na nabożeństwie to robić. Teraz jedź do Nowego Hosso i tam zacznij ludziom usługiwać w ten sposób. Kapcie spadają. To petarda, mówię wam. Naprawdę. Jak powiedziałem na początku, ja jestem w pewnej podróży. Chcę was zabrać w tą podróż. To jest podróż Kościoła, który jest opisany na kartach Biblii i chciałbym, żebyśmy w tą podróż wszyscy się zabrali. Alternatywa? Będziemy chodzić do kościółka co niedzielę, klepać jakieś ciamcia-ramcia, a potem na obiadek i wszystko z głowy. Jeżeli chcecie być takim w chrześcijaństwie, to musicie zmienić kościół. W tym kościele będziemy zapinać pasy i jedziemy w podróż. Ale to będzie życie. To będzie życie. To będzie petarda. Halleluja. Nie, oczywiście, żeby było jasne, ja nikogo nie wyrzucam z kościoła. Każdy ma prawo tutaj przyjść. Tu jest miejsce dla każdego. Tylko będziesz czuł się źle, gdy wszyscy dookoła ciebie będą prorokować. Ktoś podejdzie do ciebie i powie, bracie, widzę to i to w twoim życiu, z przerażeniem popatrzysz na niego, kurczę, następny nawiedzony. Będziesz się źle czuł w takim otoczeniu. Tyle, że powiem wam, że jak widzę ludzi na wózkach, to mnie wstrząsa. Mnie wkurza to, że ludzie są chorzy ciągle. Jak widzę rozbite rodziny, jak widzę ludzi związanych, bardzo mnie to denerwuje. Ja lubię patrzeć na ludzi, mijają mnie na ulicy, jak patrzę w ich oczy, w ich twarze, to widzę takie straszne rzeczy. Tutaj jest z nami pani, jeden pan, są uzależnieni od alkoholu, wy macie być uwolnieni teraz. Bóg chce was uwolnić, oboje. Tak, przyszliście tutaj po to, żeby wziąć wolność. I takich ludzi jest mnóstwo. Tutaj na Artyleryjskiej mnóstwo takich ludzi mieszka. Kto do nich pójdzie, kto ich wyzwoli? Tylko Kościół z mocą. Więc musimy wybrać się w tą podróż, pojechać za Panem Jezusem i wtedy będziemy to czynić. Inaczej będziemy się tu zbierać co niedzielę i będziemy mieć dobre ciasto. I to wszystko. To wszystko dobre. Ale ja się na to nie piszę. Amen.